Drodzy bracia i siostry, dziś w Kościele uroczystość Trójcy Przenajświętszej. To jest pierwszy z dogmatów, najważniejszy dogmat. Jak bardzo on jest ważny w praktyce Kościoła, świadczy fakt, że ta msza święta trwa 15 sekund, a myśmy już dwa razy Trójcę Świętą wezwali. Żegnając się w moim pozdrowieniu, przypomnieliśmy wszystkie trzy osoby i przez cały czas mszy świętej będziemy mówili, przypominali sobie Trójcę Świętą. Po kolekcie, na końcu będzie błogosławieństwo w imię Trójcy Przenajświętszej, wszystkie doksologie. Dlatego, drodzy bracia i siostry, pamiętamy, że zrodziliśmy się z miłości. Nie zrodziliśmy się z przypadku. Nie zrodziliśmy się z kaprysu Boga, tylko z odwiecznej, tajemniczej rozmowy, pełnej miłości, takiego niesamowitego zjednoczenia. Zrodziliśmy się w Trójcy Przenajświętszej, dlatego my potrzebujemy też wspólnoty, potrzebujemy ludzi. Samotność, taka bezwzględna i absolutna, jest nie do pogodzenia z chrześcijaństwem. Ktoś może mieszkać sam, ktoś może być jakoś osamotniony w pewnym okresie swojego życia, ale realizujemy się w relacji z drugim człowiekiem, bo pochodzimy od Trójcy Przenajświętszej. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Oto słowo Pańskie. Często, kochani, powtarzam wam i sobie, jak niebezpieczne są wyobrażenia, które człowiek może mieć o sobie samym, wyobrażenia, które mamy często o naszych bliźnich, nawet mieszkając pod jednym dachem, nie mamy pojęcia, co przeżywają. My sami nie mamy pojęcia, co my sami przeżywamy. I jeszcze jest niebezpieczne jedno wyobrażenie o Panu Bogu, którego można sobie wyobrazić jakoś, prowadząc naprawdę pozornie religijne życie, głębokie, duchowe. I Pan Bóg nieraz właśnie wkracza z jakimś wstrząsem w nasze życie, żeby pobudzić nas do refleksji nad tym, kim On jest. Bo my sobie Pana Boga nieraz tak po swojemu ułożymy, jakoś ustawimy w życiu. I powtarzam, jest całkiem sympatycznie z taką religią, w której wyznajemy ustawionego przez siebie Pana Boga. I nieraz Pan Bóg musi to skonfrontować ze sobą, nieraz w sposób bolesny. Przypominam się sytuacja takiej właśnie bardzo pobożnej grupy ludzi w jednej z parafii młodzieży, która miała, jak to oni mówili, fantastycznego duszpasterza, z którym się wspaniale pracowało, księdza i do tańca, i do różańca, i do modlitwy, i do śmiechu, i do wyjazdów wakacyjnych, i do grania w piłkę, i do kapitalnych kazań i konferencji. No i nagle przyszła decyzja biskupa, że księdza zabieramy. No jak to? No, ale to przecież to bez sensu. Tak świetnie nam idzie, my tak dużo od niego czerpiemy. A tu ksiądz biskup, ten biskup to się w ogóle nie zna. No a w ogóle ten kościół to ten kościół, a w ogóle to zielonoświątkowcy są niedaleko. To przyszedł nowy ksiądz, no tak, ale ten już nie taki, tamten był o wiele lepszy. Dopiero po latach się dowiedzieli, że ten ksiądz przyszedł po to, żeby od nich dostać pomoc. W ogóle to do głowy nie przyszło. To ksiądz miał kłopoty. I biskup wybrał dobrą wspólnotę, żeby jego ratować. My się mądrzymy. Pan Bóg ma swoje plany i jest nieskończenie większy od nas. Bóg jest inny. Dzisiaj mamy ten najtrudniejszy chyba temat w roku. Jak Państwo pamiętacie, kiedyś w ogóle nie było w Kościele święta Trójcy Przenajświętszej, bo każdy dzień, każda msza to jest święto Trójcy Przenajświętszej, ale w końcu Kościół, żeby na ten największy i pierwszy dogmat chrześcijaństwa skierować szczególną uwagę intelektualną, ale też wzbudzić uwielbienie za Trójcy Przenajświętszej w sercach wiernych, to święto wprowadził. No więc kiedy słyszymy Trójca Święta, to kierujemy światło naszego intelektu na Trójcę Świętą. Uruchamiamy rozum i dzisiaj się nie najemy, proszę Państwa. Intelektualiści się dzisiaj nie najedzą. Dzisiaj jest post w Kościele dla intelektualistów. Kościół przypomina, jeśli chcesz poznać Boga, jeśli chcesz poznać Trójcę Świętą, to wejdź w miłość. I pozwolę sobie przeczytać znany Państwu Ale może przez to, że znane, to jest niebezpieczeństwo, że niepoznany i taki przepuszczany bez refleksji fragment słynnego, już można powiedzieć, w Kościele hymnu o miłości, właśnie w kontekście poznania Boga. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Pozwolę sobie na komentarz, proszę Państwa. Jedno podanie kromki chleba człowiekowi potrzebującemu więcej daje poznania Boga niż napisanie habilitacji z teologii. Gdybym też miał dar prorokowania i poznał wszelkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką wiarę, kto z nas może powiedzieć, że posiada wszelką wiedzę i wszelką wiarę? A miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym całą majątność rozdał na jałmużnę i całe życie wydał na spalenie, lecz nie miał miłości, nic bym nie zyskał. Jest to przestroga ogromna dla księży, aktywistów katolickich, ludzi zaangażowanych w Kościół, nas wszystkich. Proszę Państwa, ktoś kiedyś powiedział takie porównanie. Można stać w wodzie po pas. Można stać w jakimś górskim, krystalicznym, nie jeziorze, tylko w górach są te potoki, ale nie potoku, to za zimno. Jak się czarny staw nazywa? Stawy są. Można stać po pas. Woda krystaliczna i umrzeć z pragnienia. Dlaczego? Bo mieć twardy kręgosłup, że ja się nie schylę. Bo żeby się tej wody napić, to trzeba kark skłonić. Jeśli jestem pyszny i dumny, to mogę wejść potąd do wody i umrzeć z pragnienia, stojąc potąd w wodzie. Można wejść po wiedzę teologiczną, życie religijne, kościelne, grupowe. Potąd po prostu. Ale pycha jest taka, że nie skłonię tej głowy, żeby trochę tej wody nabrać. Kiedyś na jednej z wydziałów polonistyki chyba Warszawskiego Uniwersytetu studenci wraz z profesorem przeprowadzali analizę wiersza wiejskiego, takiego samorodnego poety, który sobie tak pisał takie różne wierszyki o tym, co widział. No i pod kierunkiem profesora studenci rozbierali wiersz tego poety wiejskiego, człowieka niewykształconego. No i że tutaj rymy użył rymy parzyste, że tu onomatopeja, że tu metafora, że tu rytm parzysty, tu tam rosnący rym parzysty. I ktoś mówi, panie profesorze, czy jak ten prosty rolnik po podstawówce pisał ten wiersz, to on tak sobie zamierzał tą onomatopeję, tutaj metaforę, tu... I profesor odpowiedział słusznie, a jeśli dwóch rolników buduje stodołę, piłują deski na gąty i układają te deski, to czy oni wiedzą, że stosują 100 praw fizyki? Prawo grawitacji, prawo dźwigni, prawo tarcia. Nie mają pojęcia o tych prawach, a wszystkie je stosują. I starsza kobieta z podstawowym wykształceniem, która odmawia różaniec, jeśli robi to z pokorą i miłością, jest bardziej zanurzona w Trójce Przenajświętszą niż ten, kto wszystkie sobory mógłby wymienić, które temat Trójcy poruszały. Jest poznanie przez intelekt, jest poznanie przez miłość. Dlatego nieraz my się nie znamy w rodzinach, bo kiepsko jest z miłością. Człowieka się poznaje przez umiłowanie go. Ale oczywiście nie chcę tutaj jakoś do końca deprecjonować tej wiedzy intelektualnej, bo Bogiem się trzeba zachwycić i jakoś Go poznać. Trudno jest się czymś zachwycić, nie poznając. Natomiast ciągle widzę, że jeszcze dla wielu ludzi najtrudniejszy temat, kochani, to jest temat Pana Boga. To jest najtrudniejszy temat. My rozmawiamy o różnych tematach, o in vitro, o aborcji, o papieżu, o proboszczu. Natomiast sam Bóg jest tematem najtrudniejszym. A jeśli już o Nim mówimy, to takie... Ja często Państwu mówię, że jak ktoś przychodzi i opowiada mi o swoim problemie życiowym, to tak patrzę, czekam, w którym momencie tej jego wypowiedzi, jak mi opowiada o małżeństwie, o życiu, coś w ogóle o Bogu padnie. Nieraz o Bogu nic nie pada, co jest niepokojące, kiedy ja mówię, ale nic Pan w ogóle o Panu Bogu nie powiedział. Jaką On ma rolę w tej całej historii? Nie, no proszę Państwa, nie powiedziałem, że oczywiście Bóg jest bardzo ważny, to jest istotne. Nieraz coś tak mówi, przecież od Boga wszystko zależy, jak to mówią, nie? Jak to tak na końcu trzeba coś westchnąć, no wszystko w ręku Pana Boga. Kochani, ten Bóg właśnie, bo dzisiaj trzeba by o Nim powiedzieć jest ciągle taki spychany psycholog, psychoterapeuta, moje zdolności, co ja mam zrobić, jaką książkę przeczytać, jakiego użyć zabiegu, żeby się pojednać z żoną, pojednać z dziećmi. Nawet w przyrodzie, wiecie, jak Państwo pamiętacie, może osoby troszeczkę starsze, kiedyś w bardzo wielu kościołach, salach katechetycznych, jeszcze wtedy Kościół nie miał możliwości druku, to były fotografie zrobione i wywoływane u fotografa, były takie cytaty wielkich naukowców o Panu Bogu. Maria Skłodowska-Curie, Newton, Einstein, co oni mówili o Bogu. I rzeczywiście wielu naukowców z XIX wieku o Panu Bogu wyrażało się nieprawdopodobnym szacunkiem i atencją. I chociaż prowadzili badania w naukach przyrodniczych, to Pana Boga tam wyraźnie widzieli. Ja sobie tutaj Pastera wypowiedź jedną wynotowałem. Im bardziej badam naturę, tym bardziej jestem zdumiony dziełem Stwórcy. Bóg dał niezwykłe cechy swoim najmniejszym stworzeniom. Ale a jak jest dzisiaj? Może to Was, bracia i siostry, zainteresuje. 10 lat temu wśród 400 członków Akademii Nauk Stanów Zjednoczonych były badania co do ich religijności. 70% tych uczonych, fizyków, biologów, matematyków, uważa Stwórcę za rodzaj iluzji, a życie wieczne za mrzonkę. 20% to agnostycy, którzy mówią, nie wiadomo jak z tym Panem Bogiem jest. Natomiast wśród 400 najlepszych naukowców amerykańskich 7% jest przekonanych, że Stwórca i życie wieczne to rzeczywistość. Co jest niebezpieczne, proszę Państwa, ci ludzie piszą podręczniki. Ci ludzie wpływają na opinię. Jeden z księży jezuitów zauważył, że my mówimy często o sekciarzach, o satanistach, ale powiedzmy sobie szczerze, sataniści nie mają wielkiego wpływu na życie społeczeństwa naszego. To są niebezpieczne, ale marginalne grupy. Natomiast tacy naukowcy, którzy mówią, że żadnego Boga nie ma, że przyroda to jest wynik pewnego przypadku, że to taki przypadek, że życie zaistniało. Spróbujcie takiego naukowca okraść, wyjąć mu telefon komórkowy, a kiedy on się zorientuje i powie, ty mnie okradłeś, powiedzieć, nie, było trzęsienie ziemi, telefon komórkowy wyleciał z pana kieszeni. Następnie wiatr wwiał go do mojej kieszeni i trzęsienie ziemi go pogłębiło w mojej kieszeni. Każdy naukowiec powie, panie, weź pan, przestań mi, przepraszam za słowo, chrzanić jakiś, pan mi ukradł telefon. Ale ci sami naukowcy, którzy w życiu by nie uwierzyli, że plik pana dolarów, banknotów, wiatr wwiał do mojego portfela. Taki zbieg okoliczności był, taki zefirek. Ci sami naukowcy mówią to, że istnieje świat, że powstały komórki, to wszystko jest przypadek. To po prostu tak się pyknęło. Ktoś powiedział, może to ten przykład jest znany, że prawdopodobieństwo przypadku, że życie zaistniało na Ziemi jest takie samo, gdyby w wielkim magazynie części samochodowych, tutaj po sufit te części samochodowe, tłumiki, rury wydechowe, kierownice, migacze, nastąpiło trzęsienie Ziemi, te wszystkie części by spadły i już taki Mercedes by stał ładny. Tak spadły części, że się w Mercedes złożyły. Państwo się uśmiechacie, ale poważni profesorowie Państwo powiedzą, że te komórki, to wszystko jest kwestia DNA. Teraz Państwo czytacie w gazetach. To DNA decyduje, czy jesteś otyły, czy nie, czy ci się małżeństwo układa, czy nie. Czy jesteś religijny, to zależy od Twojego DNA. Jesteś zdeterminowany na religijność. Wszystko zależy od tego kodu, który naukowcy odkryli i ten kod wszystko robi. Tylko, kochani, żebyśmy dzisiaj oddali cześć i chwałę Trójcy Przenajświętszej, wynotowałem sobie informację, może to Was zainteresuje, o bardzo ciekawym doświadczeniu, eksperymencie naukowym. Mianowicie naukowcy wzięli bakterię, która się nazywa Deinococcus radiodurans, całą kolonię tej bakterii i zbombardowali ją promieniami jonizującymi. 1000-krotnie silniejszą dawką niż wytrzymałby człowiek. I DNA tych bakterii się rozpadło w drobiazgi. Za 3 godziny DNA złożyło się same. I bakterie w 37% zaczęły się rozmnażać. Jaka siła złożyła to, co naukowcy nazywają dnem programu ludzkiego? Niektórzy mówią wprost, dusza. Bakterie mają duszę, oczywiście nierozumną. Rozumną duszę i nieśmiertelną ma tylko człowiek. Ale zwierzęta mają duszę. Ten plan duchowy, inną duszę mają pająki, inną duszę mają owce. Ten plan duchowy na gatunek zwierzęcia. I nawet jeśli, przepraszam za słowo, rozwalimy DNA, to natura potrafi to pod wpływem wymiaru duchowego złożyć z powrotem. Dlatego może niektórzy mówią, a ci naukowcy z XIX wieku to oni wierzyli w Boga, bo oni nie mieli takich mikroskopów, jak my dzisiaj mamy. A my już dzisiaj wszystko przebadamy i Boga nie ma. A Pan Bóg się z naukowcami gra w kotka i myszkę, bo naukowcy zbadają jakąś przestrzeń i mówią, nie ma Boga. Koniec, DNA. A Pan Bóg mówi, a kuku, w bakteriach jestem. Naukowcy może zbudują nowy instrument, znajdą jakąś teorię naukową na to reanimację tego DNA. No i Pan Bóg znowu zrobiła kuku. 2008 lat po Chrystusie już takie mikroskopy, takie głowy tęgie pracują nad tym, żeby powiedzieć, że jego nie ma. Ja pamiętam te plakaty ze Związku Radzieckim, kosmonauta, kiedy wychodził z rakiety i mówił, Boga nie ma. Gagarin powiedział kiedyś, byłem w kosmosie, Boga nie ma. Dzisiaj się z tego śmiejemy, a oni chcą go ciągle gdzieś wyrzucić. Natomiast Pan Bóg oczywiście to jest inny wymiar i pozornie właśnie takie eksperymenty i badania naukowe mogą nas zbliżyć do tego wymiaru nadprzyrodzonego. Kochani, wróćmy do rozważań teologicznych. Jak poznać Trójcę Świętą? No tylko przez Chrystusa. Kiedyś powiedział Filip do Jezusa, Panie, pokaż nam Ojca. Filipie, tak długo jeszcze jesteś ze mną i nie poznałeś. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Chrystus był napełniony Duchem Świętym. Czyli chcąc przyjrzeć się światu Boga, chcąc przyjrzeć się światu Trójcy Przenajświętszej, musimy patrzeć na Jezusa Chrystusa. A przy okazji patrzeć będziemy na najpiękniejszego, bo napełnionego i zanurzonego w Trójcy Świętej mężczyznę. Ten temat nam wraca jak bumerang. Panie się trochę denerwują, że ja bardziej mówię o mężczyznach, ale ja się naprawdę na tym lepiej znam. Bo jednego faceta znam dobrze, samego siebie. Znaczy jeszcze nie do końca. Teraz się sam zaskoczę jak ta bakteria. Nie wiadomo co z tym DNA się dzieje. Ale mówiąc całkiem poważnie, Panie wiedzą i myślę, że przez liczne powtarzanie tej prawdy, myślę, że Was przekonałem, że nie ma większego daru, jak mieć mężczyznę, który pracuje nad sobą, jest męski. Dla kobiety nie ma większego daru. Chociaż trzeba pamiętać, że Jezus przychodząc w Trójcy w nas świat, wziął ciało z Maryi Dziewicy i stał się mężczyzną. Wziął ciało z kobiety i stał się mężczyzną i z tą kobietą był w jakiś nieprawdopodobny sposób tajemniczy, związany przez całe życie. Ale może, jeśli chcemy, Maryja też w pewnym momencie została przez Ducha Świętego zanurzona w Trójce Przenajświętszą. Chrystusa miała w swoim łonie, napełniona była Duchem Świętym i spełniała wolę Ojca. Maryja też została zanurzona w Trójce Świętą i drogie Panie, czego wtedy zapragnęła? Porozmawiać z kimś o swojej tajemnicy. To jest tak charakterystyczne dla kobiety napełnionej Bogiem i czystością. Chce podzielić się i wypowiedzieć swoją tajemnicę. Może to już kiedyś mówiłem, tylko ta biedna Matka Boża, do kogo ona miała iść z taką tajemnicą? Do sąsiadek? Na targ? Babki, mówię wam, sensacja, anioł u mnie był. Już nikt by jej nie uwierzył. Do rodziców nawet miała iść. I anioł wie i mówi, Maryjo, oto krewna twoja Elżbieta. Jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma rzeczy niemożliwych. Anioł, Bóg mówi, Maryjo, ja wiem, że ty musisz o tym z kimś porozmawiać, więc ci pokazuję. Drogie Panie, to jest bardzo ciekawe, że Bóg wskazuje kobiecie kobietę, która ją zrozumie. I to zaskakująca, bo to jej ciotka. Ciekawe, gdybym wam, drogie studentki, powiedział, idź do ciotki i pogadaj o swoich tajemnicach. Ale mi ksiądz znalazł rozmówczynię. A nawiasem mówiąc, ciotka prędzej zrozumie niż koleżanka. Ciotka swoje przeżyła już w życiu. I ona idzie i co się okazuje? Że Elżbieta już wszystko wie. Jeszcze się Maryja nie odezwała. Elżbieta mówi, a skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Znają tajemnicę. I dlatego Maryja pozostała u niej przez 3 miesiące. My często mówimy w kazaniach też, że Maryja poszła do Elżbiety, żeby jej pomagać, bo to była starsza kobieta w ciąży. Ta ciąża na pewno była zagrożona i dla starszej kobiety jest to okres szczególnie trudny, więc na pewno tak. Ale przede wszystkim poszły się podzielić i wyśpiewać chwałę Bogu w Trójcy Świętej Jedynego. I dlatego, ponieważ się rozumiały, Elżbieta była jedynym człowiekiem na kuli ziemskiej, która mogła zrozumieć Maryję. I Pan Bóg jej podpowiedział. Dlatego Maryja została u niej 3 miesiące. Dla facetów jest to rzecz niepojęta, o czym można 3 miesiące rozmawiać. A one miały o czym rozmawiać. Natomiast wróćmy do Jezusa. Ten jest istotowo zjednoczony, równy Ojcu, to jest zupełnie inne zjednoczenie niż Matki Bożej Trójcą Przenajświętszą. I On jest, kiedy patrzymy na Jezusa w takim zachwycie na jego męskość. Tutaj muszę w uczciwości przyznać, że jestem pod wrażeniem artykułu pana Piotra Pałki z Frondy, który właśnie pisał o tej męskości Chrystusa i będę tu odwoływał się do jego myśli. To Jezus jest przede wszystkim wolny. Proszę Państwa, jak to dumnie brzmi, kiedy tam ktoś nam opowiada o jakimś księdzu i mówi, ten ksiądz to tam podlega bezpośrednio papieżowi. Ta jednostka wojskowa podlega bezpośrednio prezydentowi. To czujemy, tu są żołnierze. Nie tam jakiemuś kapralowi, a kapral majorowi, a major pułkownikowi. Bezpośrednio podlegają zarządowi tam centrali głównej. Otóż Chrystus podlega bezpośrednio Bogu Ojcu i to jest, panowie, dla nas wskazówka. Kto jest prawdziwy mężczyzna? To jest ktoś, kto podlega bezpośrednio Bogu Ojcu. Oczywiście ten Bóg Ojciec mu zleci nieraz posłuszeństwo przełożonemu, żonie, dzieciom, ale tak w ostateczności prawdziwy mężczyzna nie podlega masturbacji. Prawdziwy mężczyzna nie podlega komputerowi. Prawdziwy mężczyzna nie podlega puszce z piwem. Prawdziwy mężczyzna nie podlega pieniądzom. Tylko wtedy ma się tą godność. I Chrystus, proszę Państwa, co bije kart z Ewangelii, on jest wolny, wolny i wolny. Nigdy nikomu innemu nie podlegał, jak tylko pełnieniu woli Ojca. Nie podlegał opinii, nie podlegał właśnie innym ludziom. I miał zawsze cel. Kiedy już 12 lat był taki pewny siebie, kiedy 12-letniego Jezusa zapytali, Maryja powiedziała tą wątpliwość, Synu, dlaczegoś nam to uczynił? Czy nie wiecie, że ja powinienem być w tym, co należy do Ojca? Ach, ta pewność Jezusa. On się nigdy nie zachwiał. Nigdy nie ma w Ewangelii nawet sceny, że Jezusowi zabrakło słów, że nie wiedział, co zrobić, że był w jakikolwiek sposób niepewny. Panowie, to jest to. Mieć cel. Ja chcę tak wyjść z tego, założyć dom, zbudować i proszę księdza, i ja to zrobię. I ja to zrobię. Uwielbiam tych facetów, którzy przychodzą, zeszycik, długopis, tak, tak, proszę księdza, tak, 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 tak. Za miesiąc jestem, odmeldowywuję się. To nie są łzy, a ja nie wiem, a może nie dam rady, a spróbuję. Konkret. Ilu ludzi mówi, muszę mieć ten komputer, muszę zdobyć ten samochód, pojadę do Belgii, go zdobędę. Ależ to jest męskość. Będę miał świętą rodzinę, a żonę odzyskam. Tak, poszła z jakimś facetem, zważyła mi sprawę rozwodową, ale ja ją odzyskam. Na emeryturze ją odzyskam. To jest to. To, co Państwu kiedyś mówiłem, co przyszedł do mnie pan i mówi, żona mnie wygoniła z domu. Ja mówię, jak to? Kazała mi wyjść z domu. I co pan zrobił? Wyszedłem. Na litość boską. Przecież to jest Pana dom. Pana synowie w tym domu zostali. Jezus wie, czego chce. On zmierza do Jerozolimy od razu. I do tych malkontentów, bo ci apostołowie na początku to były panienki, mówi, kto przykłada rękę do pługa, wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Niebieskiego. Zresztą, a zło? A Jezus traktował zło właśnie po męsku. Od razu mocny strzał między oczy. Mówił krótko. Proszę zwrócić uwagę, że nie ma, ja to już kiedyś zwróciłem na to wam uwagę, co sam zauważyłem w Biblii, nie ma takich 5 stron w Ewangelii. Długa rozmowa Jezusa z kimś. Jezus przekonuje, Jezus się zastanawia, Jezus mówił, jak to młodzież mówi, krótka piłka. Krótka piłka, jeśli to było zło, ostry, nawet ktoś powiedziałby brutalny, groby pobielane jesteście. I dlatego dzisiaj wielu ludziom jest trudno zrozumieć Chrystusa, bo my dzisiaj mamy kult kadzenia. Te wszystkie w telewizji, Rockman mówi, fantastyczna publiczność, graliśmy w Zamościu, to byli fantastyczni ludzie, potem zagraliśmy w Szczecinie, byli jeszcze bardziej fantastyczni. Co powie Państwu każdy polityk? No, społeczeństwo ma prawo, ja właśnie dla dobra społeczeństwa, społeczeństwo jest mądre. Polityk nigdy nie powie, że społeczeństwo jest głupie, bo będzie koniec kariery polityka. I my sobie tak kadzimy. Psycholog też, jak do Państwa do niego przychodzicie, dajecie mu 100, niech mi wybaczą psychologowie, na pewno są niezależni, którzy potrafią pacjentowi powiedzieć też trudną prawdę. Ale jak się pierw 100 zainkasuje, to potem już tak trudno jest tą prawdę nieraz powiedzieć, prawda? Ale powtarzam, może są tacy. Ale gadać i gadać i gadać i gadać o problemie i rozcieńczać. Wiesz, ty jesteś święty inaczej trochę, uczciwy inaczej, wiesz, to nie jest wszystko jednoznaczne, to zależy jak podejdziemy do problemu. Czy Państwo znajdujecie gdzieś Jezusa, który mówi, to zależy jak spojrzeć? Jezus nigdy nie wypowiedział takich słów, on jest dobro i zło. Ty jesteś grób pobielana, ty Piotrze idź precz szatanie. Najlepszy psycholog świata, wiedział czego nam potrzeba. Nigdy nie stracił równowagi ducha. Intelektualnie pacyfikował, jak to powiedział autor tego artykułu, intelektualnie pacyfikował wszystkich, którzy podchodzili do niego. A co mamy zrobić? Czy podatki płacić, czy nie płacić? A Jezus mówi, Cezarowi płacić, Panu Bogu chwałę oddawać. Krótka piłka. Kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się z nią dopuścił cudzołóstwa. Dlaczego to cytuję? Jezus się nie bał, że jak powie ostro, to uczniowie odejdą. Nie powiedział, słuchajcie, mam dla was takie trudne przykazanie, może wam jeszcze dziś nie powiem, bo to chodzi o pożądliwe patrzenie na kobiety. Jeszcze mi zwiejecie wszyscy, poczekajmy, ja wam to powiem, bo może... Nie, kto pożądliwie patrzy na kobietę, nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego. I nie bał się, że powiedzą, Jezus, ty zwariował. Powiedzieli w pewnym momencie, postradał zmysły. Kiedy powiedział o Eucharystii, zaczęli od niego odchodzić. Jezus zapytał apostołów krótko, wy też chcecie odejść? Panowie, no nie róbcie żartów, zostańcie, no chociaż z kilku niech zostanie ze mną, no. Chcecie odejść? Dlatego wielu ludzi mówi, jeśli Kościół będzie tak nauczał, to ludzie odejdą z Kościoła. Jezus powiedział, to niech odchodzą. Proszę Państwa, się strasznie cieszę, że tu jesteście. Ale jeśli ktoś miałby tutaj być w jakimś kompromisie, to niech odejdzie, niech przeżyje coś trudnego. Przepraszam, ale tak mówi Jezus dla naszego dobra. Kto z was, jeśli jego syn albo ludziom, którzy marudzili, którzy byli zakłamani, Jezus dawał takie celne riposty. Pamiętacie, jak zdenerwowali się, że On uzdrawia w szabat. A szabat, a ty uzdrawiasz. Jezus jest tak błyskotliwie inteligentny, mówi, kto z was, jeśli jego syn albo wół wpadnie do studni, nie wyciągnie go zaraz, nawet w dzień szabatu. Przepraszam, buzię im zatkał. Tak konkretny argument. Bardzo mi się spodobała riposta jednego księdza, do którego przyszła pani do kancelarii i mówi, proszę księdza, chciałam zaświadczenie, że mogę być matką chrzestną. Ksiądz tak patrzy, taka wystrzałowa kobieta, parafia niewielka, by ją zauważył w kościele. Mówi, bardzo przepraszam panią, ale pani chyba nie chodzi do kościoła. Nie, nie chodzę, proszę księdza. No otwarcie mówi, ja nie chodzę do kościoła, więc nie za bardzo tu kościół ma dla mnie jakąś ofertę. Chodzę do lasu. Las mi daje życie, las mi daje pokój, las mi daje przestrzeń duchową. A ksiądz mówi, ale oczywiście, to nie ma problemu z tym zaświadczeniem. To, że pani może być matką duchową, to pani dostanie zaświadczenie w leśniczówce. Do widzenia. Ale jak ksiądz tak może? No jak mogę? No las, to leśniczówka. Jest tam leśniczy, ma swój rewir. Wypisze pani zaświadczenie. I to jest ta męskość. No Jezus nie robił takich może dowcip, ale to jest coś nieprawdopodobnego. Jak Jezusa uderzył ten sługa arcykapłanów. Jeśli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego, a jeśli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? Krótko, konkretnie, jedno zdanie i zwycięstwo. Bo, drodzy bracia i siostry, drodzy panowie, zadaniem mężczyzny jest w każdej sytuacji zwyciężać moralnie. Fizycznie nie zawsze zwyciężysz. Mogą cię w ciemnej ulicy pobić i będziesz leżał na chodniku. W pracy cię mogą wplątać w aferę. Ale moralnie możesz wygrać zawsze, w każdej chwili. I to jest los mężczyzny. Wygrywać zawsze. I no i ostatnia cecha Jezusa, miłość. Pierwsza w zasadzie. On nie mówił o miłości. On po prostu kochał. I to go doprowadziło do męki. I tu niektórzy mają wątpliwość z Jezusem. No tak, no był twardy, mocny, ale jednak go rozebrali, ubiczowali, powiesili. Wyglądał makabrycznie na krzyżu. Tu zacytuję już pana Pałka. Żadna zniewaga nie jest w stanie odebrać człowiekowi godności, gdy źródłem tej godności jest Bóg, a nie człowiek. Nawet w skrajnym upokorzeniu można odnieść zwycięstwo nad prześladowcami. Jezus opiera się na Ojcu. Jezus opiera się na Trójcy. I bracie kochany, jeśli ja wiem, że jak ja to mówię tu przy ambonie, często to powtarzam, to łatwo jest, a sam drżę, bo i na księdza przychodzą męskie próby. Jeśli zawiedziemy, to jeśli bój cię zmęczy, wejdź na górę i w ciszy porozmawiaj z Ojcem. Nikt od Ojca nie uczyni cię lepszym mężczyzną. Jezus to robił. Szedł na górę i rozmawiał z Ojcem. Wracał z góry i rozprawiał się ze swoimi wrogami. Dlatego święto dzisiejsze, święto Trójcy Przenajświętszej jest świętem przypomnienia naszej godności. Jeszcze może coś powiem o paniach. A co, drogi kobiety, ja spytam, co ja mogę zrobić dla męża? Wymagaj od niego. Nie baw się. Nie stawaj się kierownikiem. Ale co jest najgorsze dla mężczyzny? Kobieta, która nie stawia wymagań. Która za przytulenie się sprzeda. Za przytulenie się sprzeda. która pozwoli, żeby mężczyzna przy niej przeklinał, żeby mężczyzna przy niej pił, kręcił. Nic tak dobrze nie robi mężczyźnie jak księżniczka. On wie, że musi przy niej trzymać styl. Kiedy się mężczyzna staje twardy, kiedy się mężczyzna staje sejfem, jak ma naprzeciwko siebie skarb, to wtedy staje się sejfem. Niestety kobiety stawiają dzisiaj coraz mniejsze wymagania mężczyznom. Ale powtarzam, nie kierownikiem duchowym. No, służba, no, aport. Nie, nie tak. Bo poniżasz wtedy. A tu chodzi o zwiększenie jego godności. Ale stawianie wymagań. My sobie nie stawiamy wymagań i dlatego się nie szanujemy. Jezus stawiał wymagania. Sam miał poprzeczkę przez Ojca postawioną wysoko. Golgota. Bał się jej. Drżał ze strachu. Mężczyzna, kobieta jest lepsza w świecie osób, a mężczyzna lepszy jest w świecie przedmiotów. I dlatego mężczyzna nieraz chce z kobiety zrobić przedmiot, żeby ją sobie ustawić. Bo on jest lepszy w świecie przedmiotów. Facet sobie lepiej radzi z drutami, klockami hamulcowymi. A kobieta jest... I teraz nie wolno mu na to pozwolić, żeby on ze mnie zrobił rzecz. Do wypłakiwania, do rozładowywania się, do popisywania się. Tylko ja mam godność. I drogi bracie, żebyś tą godność otoczył swoją męską opieką. Wszyscy pochodzimy z Trójcy Przenajświętszej. My tego nie pamiętamy. Tak jak nikt z nas nie pamięta, jak był w łonie mamusi swojej. Nikt. A wtedy się nam ręce kształtowały, nos, uszy. Wszystko to mamy. A to się kształtowało w łonie mamy. Wszystko to, co mamy duchowo, kształtowało się w łonie Trójcy Przenajświętszej. To dlatego ciągle ci coś nie pasuje. Dopóki nie spoczniesz w Bogu, nie będzie spokojna dusza twoja. Niech nam ta dzisiejsza uroczystość Trójcy Przenajświętszej i to objawienie Trójcy, także jakoś przez Maryję, przede wszystkim przez Chrystusa, przymnoży godności, odwagi, męstwa, kobiecości, tej dumy chrześcijańskiej. Amen.